Dzisiaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, przechodzimy do lekcji odnośnie pracy z dziećmi, służącej rozwijaniu ich człowieczeństwa, aby stało się porządnymi ludźmi. Będę mówił dzisiaj spokojniej, dlatego że jutro będę prowadził 4 lekcje w czasie szkolenia dla nauczycieli. Przejdziemy więc spokojnie przez ten temat. Przechodzimy teraz do lekcji, która bardzo leży mi na sercu. I chciałbym wam wspomnieć o tym, że gdy pracowaliśmy nad tym projektem wyszukiwania fragmentów, w których brat Lee mówi o pracy z dziećmi, gdy przeczytacie fragmenty z tej książki, Wychowanie następnego pokolenia ma za cel życia Kościoła, zobaczycie, że gdy święci pytali brata Lee, co uczyć dzieci i młodzież, on im powtarzał za każdym razem to samo. Jak to będziecie czytać, będzie się wam wydawać, że czytacie powtarzające się fragmenty. Mówi on to przy różnych okazjach, ale za każdym razem mówił to samo. I to, co mówił, to to, że musimy rozwijać ich człowieczeństwo, aby stało się porządnymi ludźmi. Nauczyć ich, aby byli porządnymi ludźmi. Powiedzieć im, że zwierzęta i ludzie się różnią od siebie. Muszą być ukształtowani w swoim charakterze, aby być porządnymi ludźmi. Było to jak nagranie na kasecie. Ciągle mówił to samo. Dlatego musieliśmy się zapytać, bracie Lee, co masz na myśli porządni ludzie? Czy to oznacza charakter? Dlatego, że czasami on używał słowa charakter. Pamiętam to z Eldon Hall. We wczesnych latach, gdy pracowaliśmy z dziećmi bracia i siostry, we wczesnych latach 70., gdy ja przyszedłem do życia Kościoła, spotkania dla dzieci koncentrowały się na kształtowaniu charakteru. Nie chcieli być oni religijni, dlatego że nie chcieli, aby dzieci były religijne, dlatego prowadzili zajęcia odnośnie charakteru. To stało się takim głównym tematem przewodnim we wszystkich kościołach, aby skupiać się na charakterze dzieci. Lecz gdy my szukaliśmy tych różnych fragmentów, nie zakładaliśmy tego, że brat Lee ma na myśli charakter, gdy mówi o właściwym człowieczeństwie. Dlatego, że za każdym razem on mówił również, jak będziecie czytali te fragmenty w wyjątkach, to zobaczycie, że za każdym razem mówił to samo. Za każdym razem, gdy mówił o rozwijaniu ich człowieczeństwa, następnie mówił również o tym, że powinni szanować swoich rodziców, kochać swoich braci i siostry, być posłuszni nauczycielom, szanować starsze osoby. I dawał całą listę tego typu rzeczy. On za każdym razem, gdy mówił o porządnych ludziach, mówił również o szanowaniu swoich rodziców, kochaniu swoich braci i siostr, a dla nas to brzmiało jak prawo, jak 10 przykazań, nie jako po prostu sam charakter. A więc zdaliśmy sobie sprawę, że na pewno charakter jest w to wliczony. Lecz to właściwe człowieczeństwo to był taki temat główny, pod którym znajdowało się wiele różnych innych tematów, jak charakter, pomaganie im, żeby mieli właściwą etykę i moralność. Wiele tych rzeczy było pod tym głównym tematem odnośnie właściwego człowieczeństwa. Nie chodziło tutaj o same budowanie charakteru. Musicie mi wybaczyć, że o tym powiem, ale chcę wam powiedzieć o tym w najlepszy sposób. Kiedy my, święci, słyszymy charakter dla dzieci, od razu wydaje się nam, że chodzi tutaj o 30 punktów odnośnie charakteru z tej książki Charakter. Możemy pobiec do księgarni i kupić tą książkę. Macie tą książkę na szkoleniu o charakterze. 30 cech. Dokładny, prawdziwy i wszystkiego tego rodzaju punkty. I może się nam wydawać, że tylko jeśli zrobimy z tych 30 punktów lekcje dla dzieci, wtedy będziemy podążać za słowami brata Lee. To byłoby wspaniałe, gdyby udało nam się te 30 punktów zastosować jakoś na poziomie dzieci. Wiem, że bracia i siostry na Tajwanie stworzyli 10 książek, które po trzy cechy charakteru w każdej z tych książek. Jedna siostra naprawdę pilnie pracowała nad tym, że tam były również historie dla dzieci i zastosowanie. To jest oczywiście po chińsku, ale byłoby wspaniale, gdyśmy mieli to również w innych językach. To jednak, co chciałabym zrobić dzisiaj rano, to pokazać wam różnicę pomiędzy tym, co my rozumiemy, pomiędzy tym, co rozumiemy my, a co Brad Lee miał na myśli, gdy mówił o charakterze. Gdy Brad Lee mówił o człowieczeństwie dzieci, mówił o takim praktycznym życiu codziennym, szanowaniu swoich rodziców, kochaniu swojego rodzeństwa, nie kradzeniu. Mówił również, że musimy je wychowywać zgodnie z zasadami etyki i moralności. To nie pokazało nam, że nie chodzi tutaj tylko o te 30 punktów charakteru, odnośnie charakteru. Tak więc, gdy zaczęliśmy się zagłębić w tę kwestię, zobaczyliśmy to zdanie, stwierdzenie w pierwszym punkcie, w którym Brad Lee używa słowa charakter. Jeden. Charakter wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach doznał uszczerbku. To właśnie z tego powodu prowadzimy pracę z dziećmi. Musimy pracować nad ich charakterem. Dzieci muszą zostać wychowane na porządnych ludzi. Jest to kwestia charakteru. A następnie mówi, to znaczy zachowania i nawyków. Kiedy on, Brad Lee, mówi o charakterze dzieci, mówi również o zachowaniu i nawykach. Od najmłodszych lat muszą uczyć się szanować swoich rodziców, kochać swoich braci i siostry oraz szanować innych. Nie trzeba przekazywać młodym zbyt wiele wiedzy biblijnej. Co wy na to? Raczej powinniśmy kształtować w nich prawidłowy charakter za pomocą właściwej etyki i moralności. Zagłębmy się w tę kwestię i miejmy społeczność na ten temat. Punkt pierwszy rzymski mówi, charakter wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach doznała uszczerbku. To właśnie z tego powodu prowadzimy pracę z dziećmi. Młodzi ludzie, ich charakter doznał uszczerbku. Jeśli zwrócicie uwagę na sytuację dzisiaj na świecie, nie ma prawie nic z tego, co przypomina właściwe człowieczeństwo wśród młodych ludzi. Wszyscy kradną, wszyscy kłamią. Każdy jest niemoralny. Wiek, w którym żyjemy dzisiaj, jest naprawdę zepsuty, a nasze dzieci są narażone na to. Jest ta kultura, to jak Sodoma, to jak wychowywanie swojej rodziny w Sodomie, gdzie są narażone, dzieci są narażone na wszelkie zło. Dzisiaj w szkołach, w sposób, w jaki uczniowie mówią, odnoszą się do nauczycieli, jak oszukują na testach. Jest to takie nieokiełznane, takie normalne. Jak możemy oczekiwać, że dzieci wyrosną pod takim wpływem na normalnych ludzi? Sytuacja ta jest okropna. Widzieliśmy to, gdy Brad Lee mówił odnośnie wychowywaniu dzieci, rozwijaniu ich człowieczeństwa. Zrozumieliśmy, że musimy przygotować naczynia, aby były w stanie sprostać tym najgorszym okolicznościom. Musimy umieścić w nich coś w tych najmłodszych latach, zanim jeszcze będą wierzącymi. Nazywamy ten okres przed Chrystusem. W czasie konferencji w Małym Cichym mówiliśmy o tym okresie przed Chrystusem. Mówiliśmy o dzieciach pomiędzy 5 a 12 rokiem życia, gdy przyjmą Pana i są odpowiedzialni według swojego wieku. Mamy taką wspaniałą okazję, aby coś w nich umieścić, takie cechy charakterystyczne, które ukształtują w nich ten właściwy charakter. Kiedy Pan wtedy w nich wejdzie jako boskie życie w czasie odrodzenia, wtedy Pan będzie mógł wrosnąć w tą część ich człowieczeństwa i świecić przez to. To jest naprawdę bardzo taki ciężki brzemię w nas, że nasza praca z dziećmi musi nabrać nowej atmosfery, kierunku, gdzie my jesteśmy zdesperowani, aby ich zaszczepić, przygotować, ukształtować, aby byli właściwymi ludźmi, porządnymi ludźmi. Dla tych, którzy są poza życiem Kościoła, oni muszą być świadectwem, muszą być odróżniać się od ludzi ze świata. Musimy im pomóc, aby byli zadowoleni z tego, że nie są tacy sami, że się odróżniają. Czytaliśmy w Tytusa, że łaska Boża pojawiła się. Tutaj mówimy oczywiście o pozbawieniu już. Ta łaska szkoli ich już po zbawieniu, aby wyrzekli się wszystkich tych rzeczy i żyli sprawiedliwie w tym obecnym wieku. I też widzieliśmy w 2 Tymoteusza 3, jak w ostatnich dniach ciężkie czasy nastaną. Bracia i siostry, czuję, że mamy taką ogromną odpowiedzialność, która na nas spadła, dlatego że wiemy, nie będziemy zaślepieni przez ten wiek, wiemy, co się wydarzy. Bylibyśmy głupi, gdybyśmy nie podjęli kroków, desperackich kroków, aby przygotować następne pokolenie, aby stawiło czoło temu, co się ma wydarzyć. Już wiemy, co się do tej pory dało przez ostatnie 10-15 lat w społeczeństwie ludzkim. Te zmiany w społeczeństwie są naprawdę alarmujące. To wszystko, co się dzieje, jest przerażające. Jakie dziecko urodzone w dzisiejszych czasach, w tym wieku, w którym żyjemy, jest w stanie przetrwać? Kto może przetrwać? To jest niebezpieczeństwo, niebezpieczna sytuacja. I dlatego też nasza praca z dziećmi musi się zmienić. Nie możemy kontynuować w taki rutynowy sposób, według starych, standardowych dróg, kontynuując tak, jakby się nic nie zmieniło. Potrzebujemy takiej wizji. Gdy Brad Lee mówi o właściwym człowieczeństwie, musimy zrozumieć, o czym on mówi. Podam wam pewien przykład z Pisma. Księdze Daniela 1. Zwróćmy się do tego fragmentu. Bardzo podoba mi się ten fragment. Opisuje Daniela i jego trzech towarzyszy. Kiedy Daniel udał się do niewoli w Babilonie i został wybrany przez Nabukadnesara, aby być szkolonym przez 3 lata.
Daniel
był nadal nastolatkiem. Prawdopodobnie w wieku pomiędzy 16-18 lat, gdy udał się do niewoli. Oznacza to, że miał pomiędzy 18 a 21 lat, gdy skończył to szkolenie i zinterpretował sen Nabukadnesara. Był młodym człowiekiem, bardzo młodym. I to było okropne czasy dla Izraela, gdy dzieci Izraela oddawały cześć Bożko, były zepsute, a mimo to było tych 3 młodych osób, które stały przeciwko temu prądowi tego wieku, byli w stanie nawet stać przeciwko Nebukadnesarowi i powiedzieć mu nie. Jak wy byście tam byli jako nastolatek w Babilonie w tamtych czasach, być może byście powiedzieli, no, wiecie, co możemy zrobić? Jesteśmy w niewoli. Nie powinniśmy tutaj rozrabiać, po prostu powinniśmy się robić to, co inni, trzymać się z daleka od kłopotów. Chcą, żebyśmy jedli jedzenie składane Bożkom. No cóż, coś możemy zrobić. Jeśli chcą, żeśmy się nauczyli babilońskiego języka i mieć babilońskie imię. Patrzcie na wszystkich starszych, na rodzinę królewską, na kapłanów, wszyscy, którzy byli w niewoli, są w tej samej łodzi, co my, są pokonani. Być może takie mogliby mieć nastawienie, lecz tych 4 młodych ludzi mieli całkowicie inne nastawienie. Zdawali sobie sprawę, że powodem do tego, dla którego byli w niewoli, było właśnie składanie czci Bożkom, czczenie Bożków. Zdali sobie z tego sprawę i zdecydowali, nie będziemy czcić Bożków. My nie jesteśmy tacy. My nie kłaniamy się Bożkom. Nie robimy takich rzeczy. Jesteśmy Hebrajczykami, jesteśmy inną rasą, jesteśmy Bożymi ludźmi, a kłanianie się Bożkom, my nie robimy takich rzeczy. To właśnie dlatego jesteśmy tu w niewoli. Więc gdy zaoferowano im to jedzenie, oni powiedzieli, nie, nie będziemy tego jeść, będziemy jeść warzywa. I zobaczycie, będziemy mocniejsi, silniejsi niż wszyscy inni, którzy jedzą to jedzenie. My będziemy jeść warzywa. I gdy tych 3 młodych ludzi zdecydowało, że nie będą się kłaniać temu wielkiemu posągowi stworzonego przez Nabukadnesara, powiedzieli, nie, nie robimy tego. A ja zastanawiałam się, skąd takie dzieci pochodzą, jakie mieli dzieciństwo, jak ich wychowywano, jak opisać tych młodych ludzi. Zobaczmy to w Księdze Daniela 1, wersety 3-4. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektóry spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Tutaj jest ich opis. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumiem, pojętych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Dobrze wyglądali. Mieli rozeznanie, zrozumienie, wiedzę, pojęcie. Ich umysł był bystry, byli mądrzy, nawet ponad swoje lata. Byli nastolatkami. Nie byli jak normalni nastolatkowie w tamtych czasach. Pomyślałem sobie, wow, chcemy wychowywać tego rodzaju nastolatków. W jakiś sposób musimy znaleźć sposób, aby wychować takich trzeźwych, mądrych, o dobrym wyglądzie, którzy dobrze rozumieją, uczą się ciężko. którzy mogą stać przed królem. Czy znacie nastolatków jak to? Jak ci? Skąd oni będą pochodzić? Muszą pochodzić z kościołów. Muszą być z naszego grona. Dobrze wyglądają. Wzbudzają szacunek. Zachowują się w sposób wzbudzający szacunek. Bracia i siostry, jeśli postaracie się wziąć dzisiaj 15-latka albo 17-latka i zainspirować ich, aby byli tego rodzaju młodymi ludźmi, być może im się uda. Ale tak naprawdę nasze odczucie jest takie, że musimy kultywować ich od najmłodszych lat, zainspirować ich, aby byli tego rodzaju ludźmi, żeby mogli stać przed królami, mieli dobry wygląd, nie podążali za modą tego wieku, aby ubierać się w taki sposób, aby zachowywać się w taki sposób, aby mieć włosy w taki sposób. Aby mieli tego rodzaju wygląd. I wewnętrznie tacy, którzy mają wiedzę, rozeznanie, którzy dobrze rozumieją sprawy, ich umysł jest bystry. Ich umysł nie jest zajęty muzyką tego wieku, rozrywką tego wieku. Nie, oni wyszli z tego świata, z tego wieku i wychowali się w innym świecie. To są dzieci z rodu szlacheckiego, królewskiego. Wiedzieli, skąd oni pochodzą, jak powinni się zachowywać. To jest właśnie ciężar, święci. Żeby kościoły wychowywały innego typu dzieci. Tutaj chciałbym zrobić małą dygresję. Nie byłem pewny, czy powinienem wam o tym mówić. Ale w wczesnych latach 2000, 2003, było takie badanie naukowe robione wśród przez studentów w szkołach na wschodnim wybrzeżu Ameryki. Częścią tego badania naukowego było zbadanie religii wśród nastolatków. To było w Stanach, ale być może możemy to odnieść też do innych krajów. Rezultatem tych badań było to, że oni wynaleźli nową religię. Ci studenci nazwali to nową religią. Nazwali to moralny, terapeutyczny deizm. I powiedzieli, że to jest religia nastolatków w dzisiejszych czasach. I jest bez znaczenia, czy są muzułmanami, czy Żydami, czy katolikami, czy protestantami, czy zielonoświątkowego kościoła. Wszyscy mają tą moralny terapeutyczny deizm. O co im chodziło? Dla mnie to naprawdę wywarło na mnie wielkie wrażenie. Nauczyli się od nastolatków, że większość z nich nie jest w stanie wytłumaczyć, w co wierzą. Nie wiedzą, w co wierzą. To wszystko jest takie niejasne. Nastolatkowie w dzisiejszych czasach wyznają tą teorię. Moralno oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy. Liberalno, socjalną, kulturalną cechą jest sprawiedliwość, równość, różnorodność. Bóg jest sprawiedliwy i chce, abyśmy byli szczęśliwi, dlatego użyli tego słowa terapeutyczny. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Moralny to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy. Terapeutyczny oznacza, że Bóg może ci pomóc zawsze. Jak jesteś nieszczęśliwy, to On ci pomoże. Jak jesteś zły, to możesz do Niego z Nim rozmawiać, On cię nie osądzi. To jest właśnie ta światowa, socjalna, liberalna filozofia, która zaatakowała przez szkoły umysły wszystkich nastolatków. Także to jest ich koncepcja Boga. Odkryli, że nastolatkowie nie sprzeczają się odnośnie religii już, dlatego że mają takie nastawienie, że to po prostu tolerujemy siebie nawzajem. Dobrze sobie ze sobą współżyjemy. Widzą, że teraz protestanci, protestancka młoda dziewczyna może mieć najlepszą koleżankę muzułmankę i nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego, że obie wyznają tą samą filozofię, że Bóg jest dla nich, że Bóg je rozumie, że Bóg chce, aby były szczęśliwi, że Bóg jest sprawiedliwy. Obydwie. Rozumiecie to? Podążacie za mną? To jest naprawdę niepokojące i zacząłem się zastanawiać nad nami w życiu Kościoła. Co z naszymi dziećmi? Co one rozumieją? Czy one potrafią wytłumaczyć, w co wierzą? Czy będą walczyć? Będą kłócić się o to, co wierzą? Czy są w stanie stać za tym, w co wierzą? Ja pamiętam, jako młody człowiek debatowałem z moimi przyjaciółmi odnośnie prawdy, kwestii prawdy. Nie miałem racji, ale nadal dyskutowałem z nimi. Wydawało mi się, że mam rację. Lecz oni w tym naukowym badaniu nauczyli się czegoś odnośnie mocno zmotywowanej młodzieży, która miała cztery główne takie cechy. Ci silnie zmotywowani młodzi ludzie mieli takie cechy. Po pierwsze, mieli historię z Bogiem. Mogli wam opowiedzieć swoje osobiste świadectwo odnośnie tego, jak poznali Boga. Oczywiście ich język nie jest taki jak nasz, ale nazwalibyśmy to, że mieli osobiste doświadczenie zbawienia i mogli wam o tym, byli w stanie wam o tym powiedzieć. To była pierwsza cecha. Druga cecha to to, że mieli misję. Mieli odczucie posłannictwa. Wierzyli, że są na tej ziemi z jakiegoś konkretnego powodu. Święci, czuję, że ten punkt jest naprawdę bardzo istotny, najważniejszy. Że nastolatkowie musi być rzucone wyzwanie. Muszą być w stanie oddać się jakiejś sprawie. Dlatego też ci, którzy rekrutują do armii, chodzą do szkół średnich. Wszyscy oni chodzą do szkół średnich, żeby tam rekrutować swoich żołnierzy. Dlatego, że te dzieci szukają jakiejś sprawy, dla której mogliby umrzeć. Powód, dla którego mogliby oddać swoje życie. Trzecie to to, że te dzieci miały wspólnotę. Były częścią wspólnoty. Nazwalibyśmy to życiem Kościoła. Czyli się częścią, byli otoczeni ludźmi, którzy myślą tak samo jak oni. Byli częścią rodziny. Rodziny w Kościele. I czwarta cecha, która odróżniała tę mocno zmotywowaną młodzież, to to, że mieli nadzieję na przyszłość. Oczekiwali czegoś w przyszłości. W ich rozumieniu było to pójście do nieba albo jakaś nagroda w przyszłości. Więc te cztery cechy charakterystyczne dla mnie są niesamowite. Po pierwsze, mieli osobiste świadectwo doświadczenia Boga. Dwa, mieli misję. Byli na ziemi z konkretnego powodu. Trzy, mieli rodzinę, wspólnotę. Cztery, nadzieja. Mieli nadzieję. W naszej pracy z młodzieżą i dziećmi. To właśnie chcielibyśmy zrobić, aby oni sami doświadczyli Boga, aby samego Pana doświadczyli. Chcemy, aby zobaczyli to posłanie, które Bóg nam dał i aby się oddali temu. Chcemy, aby byli częścią życia Kościoła, otoczeni świętymi w rodzinie, w Kościele. I oczywiście jest również nagroda. wie królestwa. To jest to nadzieja.
I've always wondered whether or not to talk about this study.
Zawsze się zastanawiałem, czy powinienem mówić o tym badaniu naukowym, czy nie. W każdym razie kupiłem sobie taką książkę, która została opublikowana jako rezultat, wynik tych badań naukowych. Nazywa się Przeszukiwanie duszy. I jest to jak czytanie doktoratu, bardzo trudne do czytania. Ale następnie wydano kilka innych książek, które tłumaczą i zastosowują tę książkę. Jedna książka, którą sobie kupiłem, to nazywa się Prawie chrześcijanin. Prawie chrześcijanin. To, co oni mówili o tym moralnym, terapeutycznym deizmie, to, że może się podłączyć do jakiejkolwiek religii, jak taki pasożyt, i przejąć tą religię. Tak, że dominuje filozofię tej religii. W każdym razie, wracając do naszego ciężaru, rozwijania człowieczeństwa młodych ludzi i aby stali się porządnymi ludźmi, ten ciężar jest za ciężki. Wręcz nie jestem w stanie opisać, co się dzieje. Czy to ten brak szacunku do nauczycieli, czy do własności prywatnej. Widzieliśmy ostatnio te rozruby w Londynie, gdzie działo się po prostu barbarzyństwo. Żadnej moralności. Żadnej bycia pod kontrolą. W takim właśnie świecie dorastają wasze dzieci. Więc nasza praca z dziećmi musi być na to przygotowana. Musimy przygotować na to dzieci, aby były w stanie sprostać tej sytuacji. Przeczytajmy następne punkty. C. Nie trzeba przekazywać młodym zbyt wiele wiedzy biblijnej. To jest kulturalny szok, dlatego że na każdym spotkaniu dziecięcym po prostu chcemy im dać właśnie wiedzę biblijną. Rodzice, wiecie, zawsze próbują dać dzieciom taki dobry początek. Mówią, że mój dzieciak jest taki mądry, ma tylko 4 lata, już potrafię czytać, już go uczę alfabetu, ma takie na lodówce literki i tam literuje. Chcą rodzice dać dobry początek swoim dzieciom. Mają problemy z matematyką, więc im pomagają. W Ameryce jest taki program, który się nazywa właśnie Dobry Początek, aby nauczyć dzieci jeszcze przed przedszkolem, aby mogły szybko wskoczyć w ten trend uczenia się. Więc uczniowie jeszcze zanim rodzice, zanim jeszcze dzieci mają 5 lat już na różne zajęcia, zapisują, żeby miały dobry początek. My tak samo czujemy, że jak tylko nam się uda umieścić w nich Biblię jeszcze w takim młodym wieku, to im pomoże. Ale w duchowych kwestiach musimy zdać sobie sprawę, że to nie jest pomoc. Może go oni przez to doznać uszczerbku. Nie potrzebujemy młodym dać za wiele wiedzy biblijnej. Raczej powinniśmy kształtować w nich prawidłowy charakter za pomocą właściwej etyki i moralności. Następnie, punkt drugi. Charakter w dużej mierze ma związek ze służbą dla Pana. Rozważcie osoby w Biblii, którymi Bóg się posługiwał. Bóg posłużył się nimi, ponieważ ich charakter odpowiadał Jego potrzebie. Bóg mógł w ogromnej mierze posłużyć się Abrahamem, Mojżeszem i Pawłem, ponieważ wszyscy oni posiadali doskonały charakter. Zakres naszej użyteczności dla Pana zależy od naszego charakteru. Charakter to bardzo poważna sprawa. Miara łaski, jaką otrzymujemy od Pana oraz stopień, w jakim funkcja tej łaski się objawia, zależy są od naszego charakteru. Dobrze. Te punkty w drugim punkcie rzymskim mogą spowodować, że wszyscy będziemy bardzo subiektywni. Wczoraj rozmawialiśmy również o byciu nasieniem Ewangelii. I niektórzy z nas byli wychowani w taki stary sposób i nie nauczono nas, jak głosić Ewangelię. Dlatego możemy czuć, że najpierw my pierwsi musimy się przełamać, zanim będziemy mogli pomóc dzieciom, aby one się przełamały. Ale muszę wam teraz coś powiedzieć. Nie mamy na to czasu, abyście wy się przełamali, zanim pomożemy dzieciom, aby weszły w tę kwestię głoszenia Ewangelii. Nie mamy na to czasu. Nasze dzieci nas wyprzedzają, rosną przed nami. Czy my przełamaliśmy, czy nie, nie ma to znaczenia. Musimy ich wychowywać, aby byli nasionami Ewangelii. Musimy przezwyciężać swój własny brak, nasze własne doświadczenie i prowadzić taką pracę. To samo się tyczy naszego charakteru. Gdy mówimy o charakterze, każdy z nas czuje się zawstydzony. Zawstydzony przed Bogiem, przed innymi. Nasz charakter nie jest właściwy. Nasza użyteczność jest ograniczona, dlatego że mamy słaby charakter. Ale to nie powinno nas powstrzymywać. Musimy kształtować w nich właściwy charakter. Nie mamy czasu, żebyśmy my najpierw byli bardzo dobrzy. Musimy robić to dzisiaj, aby kształtować w naszych dzieciach właściwy charakter. W punkcie B widzimy, że charakter to bardzo ważna sprawa, poważna sprawa. Miara łaski, jaką otrzymujemy od Pana oraz stopień, w jakim funkcja tej łaski się objawia, zależne są od naszego charakteru. Brad Lee opisał to w ten sposób. Przeczytacie to później sobie w materiałach. Boże zbawienie jest jak barwnik, nasz charakter jak materiał. Nasze człowieczeństwo jest jak ten materiał. Możecie mieć złej jakości materiał albo najlepszy chiński jedwab. I jeśli umieścicie ten barwnik, którym jest Boża łaska, w tym materiale, objawienie się tego barwnika będzie zależało od rodzaju materiału. Jeśli wsadzicie ten zły materiał do barwnika, ten barwnik będzie się na nim objawiał, ale nie będzie świecił jasno. Jednak jeśli wsadzi się ten najlepszej jakości jedwab, to objawienie się będzie piękne, lśniące. Tak więc on opisuje, że człowieczeństwo dzieci jest jak ten materiał. To właśnie robimy. Pracujemy nad tym materiałem. To wszystko dzieje się przed zbawieniem. Musimy być pod wrażeniem, że musi być jakaś praca wykonana przed ich zbawieniem, zanim uwierzą. I ta właśnie praca musi być wykonana, zanim są odrodzeni. Ukształtować w nich właściwy charakter. Kształtowanie właściwego człowieczeństwa prowadzi do przygotowania dzieci, by stały się najlepszym materiałem do przyjmowania Bożej łaski. A najlepiej pomaga dzieciom w rozwoju ich człowieczeństwa, pomagając im poznać, czym charakteryzuje się porządny człowiek, jak okazywać szacunek rodzicom oraz jak być dobrym dzieckiem. Ponieważ nasze rodziny są częścią rasy upadłej, my rodzice musimy zgodnie z Bożym zarządzaniem wprowadzać ograniczenia w stosunku do dzieci, ucząc je etyki, stosując ograniczenia oraz dyscyplinę. Nie możemy zachowywać się w nowoczesny sposób wychowywania dzieci według nowoczesnej filozofii. Musimy ich wychowywać. Poprzez etykę, ograniczenia i dyscyplinę. Jest taka filozofia, że nie powinniśmy karcić naszych dzieci, dlatego że wpłynie to na ich samoocenę. Ta filozofia
can really damage them.
Naprawdę może spowodować, że ich dzieci doznają uszczerbku. Brat Nee w swoim poselstwie mówił o biciu dzieci. Brzmi to okropnie, ale jeśli przeczytacie ten fragment w książce, kiedy on mówi o biciu dzieci, zobaczycie, że to, co on miał na myśli odnośnie biciu dzieci, nie jest takie, jak nam się by wydawało. Jest naprawdę cenne. Jest to niesamowite, musicie to przeczytać. Znajduje się to w tomie 49 dzieł zebranych Watchmana Nee w rozdziale Rodzice. Nie załączyliśmy tego w naszej książce, dlatego że ten język, którego on używa, mógł być bardzo kontrowersyjny. Ale gdy to przeczytacie, jest naprawdę słodkie. Musimy ograniczać nasze dzieci. Niektórzy rodzice nie lubią ograniczać swoich dzieci. Chciałbym tutaj wam narysować diagram. Wszystkie moje diagramy to linie. Tutaj macie dziecko w wieku pomiędzy... Tutaj powiedzmy 12 rok życia, to 18, a to jest 0. Więc tutaj będziemy mieli sześciolatka. Gdzieś około tutaj między 4 a 5 zaczynamy pracę z dziećmi. A następnie macie wiek dziesięciolatka. W tym okresie, odtąd dotąd, możemy to nazwać przed Chrystusem.
After salvation.
A to jest po zbawieniu. Nie chcę powiedzieć, że nie mogą zostać zbawieni przed 12 rokiem życia. Prawdopodobnie większość z nas przyjęła Pana. Ale jest coś takiego wyjątkowego, gdy masz 12 lat, że stajesz się odpowiedzialny za swoje zachowanie. Nawet gdy jesteś odrodzony w wieku 5 lat, jesteś bardzo jeszcze twoje człowieczeństwo jest nierozwinięte. Tak więc Żydzi mieli 12-latków jako ten właśnie ten wiek odpowiedzialności, nazywali to wiekiem odpowiedzialności. Wygląda na to, że w tym okresie może być wykonane mnóstwo pracy. I tutaj rozwijamy ich właściwe człowieczeństwo. Staramy się, aby byli porządnymi ludźmi. To jest właśnie cel. Tutaj również przygotowujemy ich, aby byli nasionami Ewangelii. Czasami mówimy w ten sposób. Produkowanie nasion Ewangelii to cel, a budowanie, kształtowanie ich charakteru to jest zamysł, jaki przyświeca pracy z dziećmi. Ponieważ nasze rodziny są częścią rasy upadłej, już to przeczytałem, C. Aby wasze życie domowe było właściwe, musicie uczyć dzieci właściwego zachowania, okazywania szacunku rodzicom, troski o braci i siostry, odnoszenia się z szacunkiem do sąsiadów i tego, że nie mogą kraść. To samo mówi tutaj, widzicie? Ponieważ dzieci są za młode, żeby w swoim postępowaniu kierować się Chrystusem, muszą nauczyć się postępować zgodnie ze zasadami kultury. Kultura zachowuje dzieci w czasie ich dorastania. Teraz możemy tworzyć listę. Na nauki etyczne. Zgadza się? Następnie mówi ograniczenia i dyscyplina.
Then
i kultura. Co mamy na myśli, gdy mówimy o kulturze? Co Brad Lee ma na myśli, jak mówi o kulturze? Gdy byłem w Holandii, gdy miałem społeczność, ze świętymi bracia prosili, bardzo prosimy, powiedzieli, jeśli mówisz o wychowaniu dzieci zgodnie z kulturą, musisz wytłumaczyć, co to znaczy, dlatego że kultura w Holandii jest naprawdę zepsuta. Nastolatkowie mieszkają z dziewczyną albo chłopakiem, wprowadzają się do rodziców tej dziewczyny i mieszkają nawet z rodzicami. I rodziny uważają, że to wszystko jest normalne i wchodzi to do życia kościoła, że dzieci niektórych świętych mieszkają razem ze swoją dziewczyną czy chłopakiem, razem z nimi w ich własnym domu. Więc kiedy mówimy wychowanie dzieci zgodnie z kulturą, nie o taką kulturę nam chodzi. To, co jemu chodzi, że każde społeczeństwo wymaga, że dzieci muszą iść do szkoły, że muszą się dobrze uczyć. Społeczeństwo wymaga tutaj w Anglii, żeby jeździć po złej stronie ulicy, więc jeździsz po złej stronie ulicy. Jeśli społeczeństwo mówi, że ograniczenie prędkości to 100 km na godzinę, jedziesz 100 km na godzinę. Społeczeństwo, kultura ma pewne normy, takie zasady. I każdy, kto żyje w tym społeczeństwie, musi zachowywać się zgodnie z tym społeczeństwem, to ich zachowa. To społeczeństwo, te zasady ich zachowa. Ale te złe elementy kultury, ciemność, niemoralność, to nie o to nam chodzi. To nie o tym mówi Brad Lee. Mówi on o szanowaniu rodziców. Nie mówcie, o, kultura jest czymś poza Chrystusem, widzieliśmy to w Kolosan, że Chrystus jest przeciw kulturze. Nie mówcie w taki sposób, w przeciwnym razie wasze dzieci będą barbarzyńcami, nie będą mieli żadnej kultury. To właśnie widzimy w dzisiejszych czasach w społeczeństwie. To społeczeństwo bez kultury. Punkt E. Troszcząc się o dzieci, chrześcijańscy rodzice powinni nauczać je prawa. Popatrzcie na to. Nauczać je prawa. Nie powinniśmy zaczynać od głoszenia dzieciom łaski. Jeśli nałożymy na nie wymagania, według prawa, to prawo zachowa je pod strażą dla Chrystusa. Tutaj mamy ograniczenia. Możemy to nazwać również prawo. To jest bardzo istotne w przygotowywaniu dziecka przed Chrystusem. Punkt czwarty. Do przygotowania materiałów dla nauczycieli potrzeba. Tutaj w drugim tygodniu będziemy mówili o przygotowywaniu materiałów. Weźmiemy część z tych punktów i będziemy próbować je zastosować, w jaki sposób przygotować materiały. Do przygotowania materiału dla nauczycieli potrzeba kilku braci, którzy znają prawdę i są uzdolnieni w pisaniu. Rozumiem, że tutaj siostry też się wliczają. Powinniśmy przygotowywać inne materiały dla 5-6-latków, a inne dla 7- i 8-latków. Do przygotowania lekcji potrzeba braci i sióstr, którzy rozumieją tę zasadę. Jaką zasadę? Zasadę robienia wszystkiego zgodnie z poziomem. To od braci, którzy przygotowują materiały do nauczania, wymaga to sporej uwagi, by dzieci nie otrzymały wiedzy przedwcześnie. Zawsze wszyscy mnie pytają, co to jest ta przedwczesna wiedza. Nie chcemy... Co to jest ta przedwczesna wiedza? Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć? Co myślicie? Boża odwieczna ekonomia, tak? Tak, zgadza się? Ale jaka jest taka główna zasada przedwczesnej wiedzy? Taką wiodącą cechą. Powiedzmy, że masz grupę pięciolatków i powiecie im, potrzebujecie Jezusa, wezwijcie imienia Pana, powiedzą tak, tak, potrzebuję Jezusa, ale nie ma to na nich żadnego wpływu. Czyli co jest tą główną zasadą? Powiem to tak, różnica pomiędzy obiektywnym a subiektywnym. Kiedy mówicie o zachowaniu, to nie jest przedwczesna wiedza. Jest to obiektywne, zewnętrzne. Zewnętrzne prawo, zewnętrzne wymagania, zewnętrzne zachowanie. Kiedy mówimy o czymś subiektywnym, odczuciu życia, doświadczenie Chrystusa, namaszczenia, nie mówcie dzieciom o tym. Możecie trochę im powiedzieć o ich sumieniu, ale nie w taki głęboki sposób. Rozumiecie? Niektórzy wyglądają, jakby nie rozumieli do końca. Odczuwanie Chrystusa wewnątrz. Nie mówcie im o tym, oni nie są odrodzeni. Nie są również wystarczająco dojrzali. Ich wewnętrzne cechy nie są dojrzałe. Dlatego ograniczamy kwestie nauczania na spotkaniach dziecięcych. Nawet jeśli mówimy o gimnazjalistach, te dzieciaki nie rozumieją swoich wewnętrznych części. Może część z nich. Ale gdy jesteśmy zbyt duchowi, oni mogą się nauczyć terminologii słów, mogą się nawet nauczyć udawać, zachowywać w jakiś konkretny sposób. Ale dopiero co rozwijają swoje wewnętrzne życie. Dlatego musimy uważać. Zwłaszcza gdy on mówi o tej przedwczesnej wiedzy. Zagłębimy się w to bardziej w przyszłym tygodniu. Po tym, jak są odrodzeni, oczywiście musicie im pokazać tę sferę wewnętrzną, ale jest to dla nich trudne. Nie wiedzą, o czym ty mówisz, jak mówisz o odczuciu życia. Dlatego też musimy im przedstawić tą sferę właśnie wewnętrznego życia, namaszczenie. To jest właśnie ten okres, gdy zaczynają znać Pana wewnętrznie po odrodzeniu. Wtedy zagłębiamy się w te kwestie.
Oh, sorry, yeah, I'm in England. What do you call it? It's like grade 7? Yeah, 7, 8, 9. Yeah. It'd be 11 to 13 year old.
Mówimy tutaj o 11-13-latkach. Mam pytanie. Gdy, co jeśli przyjmą Pana bardzo wcześnie? Nie martwicie się tym. Po prostu udajecie, że nie przyjęli Pana. No nie zabrzmiało to najlepiej.
Wiecie,
chodzi tutaj o to. Dostałam ostatnio właśnie maila od siostry z mojej miejscowości, że pięcioletnie i siedmioletnie dziecko właśnie modliło się, aby przyjąć Pana. Musi poczekać, aż oni w ludzkiej sferze dorosną, dojrzeją. W tym okresie jesteście w tej sferze. Ale po zbawieniu nie możecie być w tej poprzedniej sferze wcześniej już. Jak już prawo dokonało to, co miała zrobić i przyprowadziło ich do Chrystusa, musicie wyrzucić prawo. A jeśli chodzi tutaj o pięciolatka, który właśnie przyjął Pana, nie możecie przestać nauczyć ich prawa, moralności, tylko dlatego, że się pomodlili. Dlatego, że po ludzku nie są oni jeszcze gotowi. Więc nie nie mówimy, że nie są odrodzeni. Wierzymy w to, że są. Ja byłem odrodzony dosyć wcześnie. I być może wielu z nas. Nie dyskutujemy na ten temat, ale nie traktujemy ich. Widzicie, chodzi o to, tutaj ten okres jest nazwany pasienie albo karmienie. W jaki sposób sprawiamy, że się właściwie zachowują? Wiecie, co po tym okresie nastaje? Musicie ich nakarmić tym człowieczeństwem Chrystusa, nie prawem. Ten wiek się zmienił. Nie regulujemy tylko poprzez moralność czy etykę, ale musimy ich karmić tym człowieczeństwem Chrystusa. Czasami to, co robiliśmy, to wprowadzaliśmy to do pracy z młodzieżą. I to było bardzo takie mylące, dlatego że próbowaliśmy ich regulować, a to nie pomagało. Dlatego nie wiem, czy chodzi tutaj o wiek, czy odrodzenie. Chodzi przede wszystkim tutaj o to, czy jest ktoś dojrzały, czy nie. Czy przeszli przez ten okres z tej sfery do tej sfery. Czyli jak już mają 12 lat, to co, już nie potrzebują ograniczeń? Nie są oni już pod prawem. Zgadza się. Ale wszyscy jesteśmy pod władzą. Wszyscy jesteśmy zależni od naszych rodziców. Dlatego tutaj na końcu jest 18 rok życia. Tak więc wszyscy znajdują się pod autorytetem, władzą. Ja również znajduję się pod władzą, mimo że mam więcej niż 18 lat. Jesteśmy zależni od rządu, od społeczeństwa. Jesteśmy pod swoimi rodzicami, nauczycielami. Więc muszą oni żyć właściwym ludzkim życiem. Dlatego uczymy ich, jak szanować swoich nauczycieli. Dlatego że... Ale coś czuję, że tak się im więcej wam próbuję wytłumaczyć, tym gorzej to brzmi. Po prostu wróćmy do konspektu. Przeczytałem B. Jeszcze raz. Od braci, którzy przygotowują materiały do nauczania, wymaga to sporej uwagi, by dzieci nie otrzymały wiedzy przedwcześnie. Najważniejszą rzeczą jest rozwijać człowieczeństwo i charakter dzieci. Wielu rodziców zaniedbuje dziś tę kwestię. Znowu mamy to człowieczeństwo i charakter. Potrzeba grupy braci i sióstr, którzy poświęcą swój czas na przygotowanie lekcji oraz instrukcji co do sposobu ich prowadzenia. Nie powinniśmy przygotowywać dla wszystkich jednakowych lekcji, które miałyby być czytane podczas zajęć. Prawdopodobnie wystarczy połowa strony z punktami, ilustracjami i instrukcjami. Przygotowanie lekcji w ten sposób powinno być proste. To, czego on nie chciał, abyśmy robili, to abyśmy przygotowali takie program nauczania. Pierwsza klasa, druga klasa, tak jak podręcznik. I to właśnie my zrobiliśmy. Mieliśmy takie materiały dla pierwszej klasy, drugiej klasy. Nawet długo były używane. Ale on nie chciał tego. Bradley tego nie chciał. Mówił, abyśmy nie robili takiej szkółki niedzielnej. Szkółki niedzielne mają podręczniki i nauczają dzieci według tych książek. Mają specjalne zajęcia i mają książki. szkółki niedzielne są jak szkoły, które uczą zgodnie z programem nauczania. Bradley tego nie chciał. Nie chciał tego takiego typu podejścia akademickiego, żeby przypominało szkołę. Dlatego mówił, dlatego Bradley uważał, że nie powinno się dzieci dzielić według klas, pierwsza klasa, druga klasa. Nawet jak mówił na Tajwanie, tam gdzie było tysiące dzieci, powiedział, że potrzebują tylko trzy poziomy. Podstawowy, średni i zaawansowany. I na tych zajęciach dzieci są razem w różnym wieku i są uczone według poziomów. Zagłębimy się w tę kwestię w przyszłym tygodniu.
But he said this, don't print
powiedział,
uniform, prepare uniform printed lessons to be
nie
read
przygotowujcie
class,
takich samych lekcji, żeby były czytane w czasie zajęć z dziećmi. Tylko pół strony punktów. To prawdopodobnie będzie najtrudniejsze w całym tym projekcie. Przygotowanie tylko pół strony punktów.
This is my concept. Okay, this is just my idea.
Ja mam taki pomysł.
Jeden.
Temat.
All right? Tak. Honor your parents.
Szanujcie swoich rodziców.
Then you have Ephesians.
Następnie Efezjan 6, 2.
As a memory verse.
Jako werset do zapamiętania.
Then you have.
Następnie. Jakiś przykład?
Yeah, I was gonna put illustration here. But right here you might have some scripture.
Następnie
scripture reading.
Jakiś fragment do czytania z Biblii, albo historię. Coś z Biblii, może historia biblijna.
The topic is the burden.
Temat jest ciężarem, naszym brzemieniem. Werset do zapamiętania, albo część tego wersetu. Następnie historia z Biblii. A następnie jakiś przykład. I cztery punkty być może to wystarczy. A następnie to, co robicie, to... Oczywiście, jakby się tak przygotowali lekcje i dali to dla nauczyciela, a oni by powiedzieli, a co ja mam zrobić z tym? Co ja mam powiedzieć? A więc musisz iść i się przygotować. Musisz mieć społeczność, musisz się modlić, koordynować się. W jaki sposób uczynić tą kwestię żywą i prawdziwą? W przyszłym tygodniu będziemy jeszcze o tym mówić. Jeśli jednak przygotujecie bardzo szczegółowo te punkty, to staje się takim podręcznikiem. Byłem kiedyś w Moskwie na dwa tygodnie w listopadzie zeszłego roku. I było tam około 100 na szkoleniu i na moich zajęciach ponad 300 osób, dlatego że święci przyjeżdżali z różnych krajów rosyjskojęzycznych, dlatego że byli zdesperowani, żeby wiedzieć, co mają robić. Dlatego mówią o tej społeczności odnośnie materiałów i jedni święci mieli z jednej miejscowości naprawdę mieli taki ciężar, aby to zastosować, spotkali się, modlili się, zaczęli przygotowywać jakieś lekcje, a następnie wysłali mi je mailem, żebym powiedział im, co o tym myślę. I rzeczywiście zrobili cztery punkty, ale każdy punkt miał prawie był na dwie strony. A dlaczego? Dlatego, że tak dużo tłumaczyli. Nie chciałam ich zniechęcać, mówiąc im, że tak nie mają tego robić. Ale chodzi o to, że jak tylko nauczyciel dostaje coś takiego do rąk, wszyscy czujemy się odpowiedzialni, gdy ktoś cię prosi, żebyś przygotował spotkanie dziecięce. Ja ci daję półtora strony materiału, a ty uważasz, że nie zrobiłeś swojego zadania, jeśli nie zrealizowałeś tych 1.5 strony.
A ty
wszystko czytasz i ma dzieci już przewracają oczami, niektóre już są nieprzytomne, a ty dalej kontynuujesz.
Now let's come back. Roman 5.
Wróćmy do punktu, do konspektu. Punkt 5.
When many of us were young,
wielu z nas otrzymało w dzieciństwie zbyt wiele wiedzy, która jedynie nam zaszkodziła. Wysłuchaliśmy wiele opowiadań, ale nie nauczono nas stosowania odpowiednich wersetów w praktyce. Gdy dzieci wysłuchają wszystkie nauki i historii pochodzących z Biblii, wszystko zaczyna po nich spływać i nic nie zostaje. Nie wolno nam psuć młodych w ten sposób. Posłuchajcie tego, co Brad Lee tu mówi odnośnie psucia młodzieży. Ci, którzy nigdy nie słyszeli historii, łatwo mogą zostać przez nie zainspirowani. Dlatego też powinniśmy odłożyć pewne historie, a po prostu pomóc dzieciom poznać w praktyczny sposób to, co wiąże się z ludźmi i Bogiem. Wówczas, kiedy zostaną zbawione i zaczną uczestniczyć na spotkaniu Kościoła, wszystko, co usłyszą, będzie dla nich nowe. Musimy jednak zwracać baczną uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, istnieje możliwość przekazania przedwcześnie wiedzy duchowej. Po drugie, możemy zbyt tanio przekazać prawdy biblijne. Tutaj są dwie skrajności. Niektórzy nauczyciele są zbyt duchowi, przekazują dzieci nauki, które są zbyt wyniosłe i zbyt duchowe. To dostarcza dzieciom przedwczesnej duchowej wiedzy. I tutaj właśnie z tego punktu wzięliśmy ten punkt odnośnie subiektywnych duchowych rzeczy. Inni nauczyciele traktują rzeczy duchowe zbyt lekko, chcąc nauczyć je zrozumiałymi dla dzieci. To, co mówią, nie jest dostosowane do duchowej wagi omawianego tematu. To sprawia, że prawda przekazywana jest zbyt tanio. Powiedzmy, że przygotujesz lekcję odnośnie trójjedynego Boga dla dzieci i przynosisz, powiedzmy, tą rosyjską lalkę, tą babuszkę i te lalki tak wchodzą w siebie i robisz z tego ilustrację, żeby pomóc dzieciom zrozumieć trójjedynego Boga. Więc przekazujesz tą prawdę zbyt tanio. Coś takiego bardzo cennego, głębokiego zamieniasz w coś takiego małego. Jeśli chcemy, żeby dzieci zrozumiały, nawet my, którzy służymy z młodzieżą, jak pomagamy im zagłębić się w prawdę, przedstawiamy tą prawdę zbyt tanio. I to są te dwie skrajności, z którymi się zmagamy w pracy z dziećmi. To wszystko na ten temat. Miałam mówić o dwóch lekcjach dzisiaj, ale na przyszłych zajęciach omówimy dwa konspekty. Na pewno nie będziemy mówili dokładnie, ale postaramy się. Czy ktoś by chciał coś powiedzieć? Mam pytanie. Co jeśli chodzi o modlitwę z dziećmi? No, tyle można powiedzieć na ten temat jeszcze. Jeśli chodzi o wasze życie rodzinne, wszystkie te, nie zwracajcie uwagi na wszystkie te zasady. Módlcie się z nimi, czytajcie Biblię z nimi. Możecie rozmawiać z nimi o czymkolwiek chcecie. Może to być w porządku. Rodzice muszą podążać za swoim odczuciem, za swoim ciężarem, więc mają prawo robić z dziećmi, co chcą. Tutaj rozmawiamy o spotkaniach dziecięcych. Wtedy te wszystkie zasady wchodzą w grę. Wiele z tych rzeczy, gdy Brad Lee mówi o etyce, uczeniu prawa, jest różnica. Czy to jest twoje dziecko, czy jesteś na spotkaniu dziecięcym? Osobiście uważam, że każda ludzka istota powinna się modlić. Modlitwa modlitwą otaczamy chwałą Boga. Nawet Korneliusz, który nie był zbawiony, się modlił. To jest najbardziej ludzka rzecz, którą możemy zrobić, to modlić się. Nie powinniśmy zakazywać dzieciom, aby się modliły. Musimy nauczyć je, jak się modlić. Aby mieć zaufanie w Bogu, bać się Boga. Dzieci potrzebują takiego głębokiego wrażenia, ale uczenie się ich takich duchowych modlitw. O Panie, pomóż mi rozprawić się z moim upadłym ciałem. Nie takie modlitwy. O, niech Twój krzyż głęboko we mnie pracuje i zrób sobie dom w moim sercu. Musimy im mówić o takich rzeczach, kiedy to naprawdę ma znaczenie. Ja modliłem się od najmłodszych lat. Może to była trochę rutyna, może trochę religijne modlitwy. My modliliśmy się codziennie rano na kolanach, jako rodzina. To naprawdę otacza Boga chwałą. Ale nie powinniście na spotkanie dziecięce poprosić wszystkie dzieci, aby uklękły, abyście się modlili. Musimy skupić się na aby pomóc im, jak być porządnymi ludźmi. Nie wiem, czy to pomaga. Rola rodziców jest o wiele się znacznie różni. Niektórzy rodzice mogą chcieć czytać Biblię ze swoimi dziećmi. Powinni to robić. Tak, powinni to robić. Każdy powinien czytać Biblię. Każdy na całym świecie powinien czytać Biblię. Wczoraj z kimś rozmawiałem. Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną księgą na świecie. Nawet jeśli jesteś muzułmaninem, powinieneś wiedzieć, co mówi Biblia. Powinniście im powiedzieć, musicie przynajmniej wiedzieć, co ona mówi. Jeśli mówisz, że jest ateistą, to powiedzcie mu, że nie jesteś prawdziwym ateistą, dlatego że nie wiesz, co Biblia mówi. Jak możesz powiedzieć, że jesteś ateistą, skoro nie wiesz, o co chodzi z tym Bogiem? Czytaj Biblię, a potem powiedz mi, że jesteś ateistą. A w przeciwnym razie nie wierzę, że jesteś ateistą. Jesteś filozoficznym ateistą. Ktoś powie, jestem agnostykiem. Czytałeś Biblię? Jak możesz być agnostykiem? Nie kwalifikujesz się, żeby być agnostykiem. Rozdajecie te bezpłatne Biblie. Ja jestem ateistą. Nie jesteś. Nie kwalifikujesz się, aby być ateistą. Myślisz, że jesteś ateistą, ale nie jesteś. Każdy powinien czytać Biblię. Panie Jezu, teraz wszyscy się w jakieś kłopoty wpakujecie. Wiecie, co brat Ni powiedział? Brat Ni, który mówił o tym. Musiałbym to znaleźć dla was. Mówi o różnych rodzajach ateistach. Niemoralny ateista. W każdym razie o jednym. Mówi, jak możesz być ateistą? Jesteś jak proch ziemi, a wszechświat jest tak szeroki, a ty masz czelność mówić, że nie ma Boga. Kim jesteś? Czy udałeś się do końca wszechświata? Czy sprawdziłeś szerokość i widziałeś cały wszechświat, każdy szczegół i teraz stwierdziłeś, że nie ma Boga? Kim ty myślisz, że jesteś? Tylko Bóg kwalifikuje się, aby być ateistą. Musicie poczytać te poselstwa. Sprawdzę, gdzie to jest. To chyba jest w normalnej wierze chrześcijańskiej. Dobrze, czekacie, aż was puszczę. Więc skoro nie chcieliście się dzielić, możecie iść.